Część druga. Ewangelia. Rozdział siódmy. Czym jest Ewangelia? To pytanie może wyglądać dziwnie w tej części książki, biorąc pod uwagę to, jak często do tej pory odnosiliśmy się do Ewangelii. Poświęciliśmy wiele czasu na omówienie najważniejszych wydarzeń opisanych w Biblii. Cała opisana w niej historia pokazywała nam, jak bardzo zależy Bogu na włączeniu nas do swojej rodziny. Możemy teraz stać się jej częścią poprzez wiarę w Ewangelię. Odkryłem, że wiele osób chodzących regularnie do kościoła nie rozumie tak naprawdę, czym jest Ewangelia. Niektórzy nie potrafią jej nawet przedstawić. Inni, choć mogą wyjaśnić ją w klarowny sposób, nie są w stanie w pełni zaakceptować jej prostoty. Zmagają się z przyjęciem prawdy o tym, że Ewangelia jest naprawdę wszystkim, co jest nam potrzebne do zbawienia. Możesz zastanawiać się, co dokładnie mam przez to na myśli. Jestem w stanie założyć się, że po dalszym wyjaśnieniu zauważysz podobne tendencje u siebie samego lub u osób, które znasz. Zacznijmy od określenia tego, czym tak naprawdę jest Ewangelia. W ramach naszych rozważań zadam Ci kilka pytań, które mogą pomóc nam to bardziej sprecyzować. Musimy również wyjaśnić, czym Ewangelia nie jest. Kiedy już do tego przejdziemy, zrozumiesz, czego tak naprawdę dotyczą zmagania osób, o których wspomniałem wcześniej. Czym jest Ewangelia? Podstawowe znaczenie terminu Ewangelia jest dość proste do wyjaśnienia. Jest to słowo odnoszące się do przesłania o zbawieniu. Pochodzi z języka greckiego, w którym został spisany Nowy Testament i pierwotnie było używane w odniesieniu do nagrody, którą otrzymywała osoba przynosząca dobre wieści. Z czasem znaczenie tego słowa zostało zrównane z dobrą nowiną, a w tym wypadku dobrą nowiną o zbawieniu. To jednak nie wszystko. Chociaż może się nam wydawać, że coś już na temat Ewangelii wiemy, nie powiedzieliśmy jeszcze niczego o tym, co w sobie zawiera. Potrafimy już podać jej uproszczoną definicję, jednak nie określiliśmy jeszcze, z czym wiąże się tak naprawdę przesłanie o zbawieniu, o którym ma ona opowiadać. Powiedzieliśmy jedynie, do czego Ewangelia się odnosi, a nie o czym mówi. Porozmawiajmy w takim razie o szczegółach dotyczących Ewangelii. Czym dokładnie jest przesłanie o zbawieniu przez Boga? Dlaczego nazywane jest dobrą nowiną? W Nowym Testamencie słowo to pojawia się niemal stukrotnie, co powinno nam ułatwić znalezienie odpowiedzi. Apostoł Paweł pisał o Ewangelii więcej niż jakikolwiek inny autor Nowego Testamentu. Używał tego słowa na określenie przesłania o Jezusie, które głosił. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Paweł precyzuje, czym było to przesłanie w innym miejscu. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Powyższy fragment wyjaśnia, jakie prawdy zawiera w sobie Ewangelia. Mówi nam o tym, że Bóg zesłał swojego Syna, który pochodził z rodu Dawida, pod postacią człowieka o imieniu Jezus, który umarł za nasze grzechy, został pochowany i powstał z martwych. Całość tego przesłania nazywamy dobrą nowiną. Pozwól, że sparafrazuję to w jeszcze inny sposób, stawiając to w świetle historii, którą omówiliśmy w poprzedniej części książki. Syn Boży stał się człowiekiem, został poddany cierpieniom i umarł na krzyżu, tak aby nasze grzechy nie oddzielały nas już więcej od Bożej rodziny. Powstał z martwych, abyśmy my sami mogli przezwyciężyć śmierć i mogli na zawsze powrócić do naszego Ojca, jedynego, prawdziwego Boga. Pojawia się tu kilka kwestii, które chciałbym rozwinąć. Dlaczego właściwie nazywamy to przesłanie dobrą nowiną? Wynika to z kilku powodów. Jest to dobra nowina, ponieważ mówi nam, że nasze zbawienie nie zależy od naszych uczynków. W niebie nie istnieje żadna kartoteka, w której zapisywane są Twoje dokonania. Ewangelia nie koncentruje się na tym, co zrobiłeś lub na tym, co dopiero zrobisz. Nie wskazuje nawet na to, co powinieneś robić. Mówi jedynie o tym, co ktoś inny zrobił dla Ciebie. Jest to dobra wiadomość dla każdego człowieka, ponieważ nikt z nas nie jest doskonały. Nikt z nas nie jest w stanie w pełni zadowolić Boga i wypełnić Jego przykazań. Nikt nie zasłużył sobie na to, by stać się częścią Jego rodziny i przebywać w Jego obecności. Musiało wydarzyć się coś, co sprawiłoby, że zostalibyśmy usprawiedliwieni w oczach Boga. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie Ewangelia. Zwróć uwagę na to, że kiedy Paweł opisuje swoją służbę głoszenia dobrej nowiny, określa to jako poddawanie ludzi pod posłuszeństwo wiary. Zachęcał kościoły, do których pisał, do wiary w przesłanie, które im przekazywał. W jaki sposób mieli być oni posłuszni Ewangelii? Czy chodziło tu o chrzest? Czy mieli dzielić się pieniędzmi i majątkiem? Dobrze traktować innych i pomagać ubogim? Wszystkie te rzeczy są bardzo wartościowe, jednak nie o to chodziło Pawłowi. Pisał on o posłuszeństwie wiary w kontekście Ewangelii. Jesteś posłuszny Ewangelii poprzez wiarę w nią. Paweł nie pisał o posłuszeństwie względem naszego poznania czy zrozumienia. Nie musimy w pełni rozumieć rzeczy takich jak wcielenie czy szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób dokonało się zmartwychwstanie. Nie ma nic złego w tym, że nie znamy odpowiedzi na każde teologiczne pytanie. Bóg nie przeprowadza egzaminów. On oczekuje naszej wiary. Nasza wiedza i zrozumienie nie są dla Niego najważniejsze. Ewangelia jest propozycją przebaczenia ze strony Boga i zaproszeniem do Jego rodziny. Jest wyrazem Bożej miłości i życzliwości względem ludzi. Biblia nazywa to łaską. Nie istnieje żadna siła potężniejsza od Boga i nic nie było w stanie zmusić Go do działania w taki sposób. Oferuje Ci zbawienie, ponieważ chce, abyś stał się Jego rodziną. Jedyną rzeczą, jakiej od Ciebie oczekuje, jest Twoja wiara. Dlatego właśnie Ewangelia jest dobrą nowiną. Dlaczego potrzebujemy Ewangelii? Chociaż częściowo odpowiedzieliśmy już na to pytanie, zrobiliśmy to w sposób bardzo ogólny. Kontakty z różnymi kręgami chrześcijan nauczyły mnie, że pewne rzeczy trzeba wyrażać wprost. Dlaczego więc potrzebujemy Ewangelii? Ponieważ bez niej nie mielibyśmy żadnych nadziei na życie wieczne z Bogiem. Zostaliśmy oddzieleni od Niego w wyniku grzechu, a wiara w Ewangelię jest jedyną drogą powrotu do Niego. Biblia w różny sposób opisuje stan, w jakim się znaleźliśmy. Jezus powiedział, że przyszedł na ziemię, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Z natury jesteśmy martwi przez nasze upadki i grzechy oraz bezbożni. Jesteśmy dalecy od życia Bożego, ludźmi wrogo usposobionymi wobec Boga. Byliśmy Jego nieprzyjaciółmi. Przyznasz, że to dość przygnębiające określenia. Historia, którą omówiliśmy do tej pory, opisuje, w jaki sposób pozyskaliśmy naszą grzeszną naturę. Rodząc się, nie jesteśmy częścią Bożej rodziny, jesteśmy obcy. Mimo to Bóg chce włączyć nas do swojej rodziny. Z racji tego, że ludzka natura została skażona, ludzie nauczyli się wykorzystywać własną inteligencję i posiadaną przez nich wolność do realizacji swoich własnych celów, często raniąc w wyniku tego innych. Bardzo często nasz sposób działania jest autodestruktywny. W każdej sytuacji, kiedy nie obrazujemy Boga we właściwy sposób i łamiemy Jego prawa, manipulując i wykorzystując innych, popełniamy grzech. Jesteśmy z natury grzesznikami, zbuntowanymi i skoncentrowanymi na samych sobie. wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Kiedy czytamy o tym wszystkim, łatwo możemy ulec przygnębieniu lub złości. Biblia mówi nam jednak o tym, że Bóg wiedział o tym wszystkim i umiłował nas pomimo tego. Czyni to Ewangelię czymś całkowicie unikalnym, innym od jakichkolwiek innych wierzeń dotyczących zbawienia, jakie możemy znaleźć w innych religiach. Mogą one zaprzeczać temu, że grzech jest dla nas problemem, albo wskazywać na nasze zachowanie i uczynki jako sposób na uzyskanie zbawienia. Możemy je osiągnąć poprzez odprawianie różnego rodzaju rytuałów, odmawianie modlitw, obchodzenie świąt lub po prostu poprzez bycie dobrym człowiekiem. Mówiąc wprost, jedynie Ewangelia jest uczciwa w kwestii ludzkiej natury i naszego braku możliwości jej zmiany. Rozwiązania proponowane przez inne systemy religijne są tak naprawdę kłamstwami. Opierają się na twierdzeniu, że jesteśmy w stanie własnymi siłami skrócić dystans pomiędzy nami a Bogiem. Jeszcze inne religie mogą twierdzić, że taki dystans tak naprawdę w ogóle nie istnieje. Tylko Ewangelia głosi prawdę o tym, że to sam Bóg zaoferował nam rozwiązanie problemów wynikających z naszej własnej natury. Ewangelia jest szczera do bólu. Przedstawia nam prawdę, która może nas zaboleć. Prawdziwa miłość wymaga mówienia prawdy. Kłamstwo natomiast nie ma z miłością nic wspólnego. Czy istnieje inny sposób na uzyskanie zbawienia? Częściowo odpowiedzieliśmy już na to pytanie. Chciałbym jednak spróbować odpowiedzieć na nie z trochę innej perspektywy. Bóg oferuje nam przebaczenie, zbawienie i życie wieczne za darmo. Nie możemy na to w żaden sposób zapracować lub zasłużyć. Jedynym wymaganiem, aby to uzyskać, jest wiara. Musimy w pełni zaufać Bożym obietnicom oraz uwierzyć w to, że dzieło krzyża jest naprawdę wszystkim, czego potrzebujemy. Wiara w Ewangelię wiąże się jednak z odrzuceniem innych poglądów dotyczących zbawienia. Biblia mówi nam wprost, że nie istnieje żadna inna droga, by je pozyskać. Zastanów się nad tym przez chwilę. Dlaczego Bóg Ojciec miałby skazywać swojego Syna Jezusa na śmierć na krzyżu, gdyby istniał jakiś inny sposób na zapewnienie Tobie wieczności w niebie? Syn musiał stać się człowiekiem. Śmierć musiała zostać przezwyciężona. Był to jedyny sposób na nasz ratunek, a wiara w ten Boży plan jest jedynym sposobem na uzyskanie przez nas zbawienia. Poza Jezusem nie ma nikogo innego, kto mógłby nam zapewnić zbawienie. Sam Jezus powiedział o tym wprost. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Przesłanie Ewangelii jest jasne. Nikt nie może stać się członkiem wiecznej rodziny Bożej w inny sposób niż za pośrednictwem Jezusa. Nie można dodać do Ewangelii niczego więcej. Jest wszystkim, czego potrzebujemy. Wiara w Ewangelię oznacza jednoczesne porzucenie wiary w jakąkolwiek inną drogę zbawienia. Jest to jeden z elementów pokuty. Wiążą się z nią również inne rzeczy, jednak tym zagadnieniem zajmiemy się szczegółowo później. Czym Ewangelia nie jest? Nasze rozważania o tym, co zawiera w sobie Ewangelia, sprowadzają się tak naprawdę do tego, czego Jezus dokonał dla nas. Zbawienie i życie wieczne są darem danym tym, którzy uwierzyli w Jezusa i Jego dzieło. Nasza kultura próbuje zmącić przejrzystość tego przesłania. Jako zamiennik dla Ewangelii oferuje nam możliwości samodoskonalenia się i duchowość w bardzo ogólnym rozumieniu. Biblijny opis tego, czym jest Ewangelia, pozwala nam odrzucić takie pomysły. Ewangelia oraz zbawienie nie ma nic wspólnego z pozyskiwaniem większego wglądu w siebie czy głębszym zrozumieniem spraw duchowych. Nasza wiara nie jest szwedzkim stołem, z którego wybierać sobie możemy poglądy i przekonania. Wszystko to jest związane z płaszczyzną psychologii i intelektu. Nie ma to nic wspólnego z Ewangelią. Takie rodzaje alternatywnych Ewangelii łatwo jest zidentyfikować i odrzucić. Istnieją jednak dużo większe przeszkody stojące na drodze do akceptacji prostoty Ewangelii i zbawienia oferowanego przez Boga. Wspomniałem już wcześniej, że wielu ludzi, których spotykasz w kościele, zmaga się tak naprawdę z przyjęciem Ewangelii w pełni. Powodem może być to, że dali się złapać w pułapkę własnych uczynków. Takie osoby mogą bez problemu wyjaśnić, czym jest Ewangelia. Jednak uznanie faktu, że to, co uczynił Jezus, jest wszystkim, czego potrzebujemy do uzyskania życia wiecznego, wydaje się im czymś nie w porządku. Zakładają, że na pewno jest coś jeszcze, co musimy zrobić. Jak inaczej mielibyśmy na to wszystko zasłużyć? Jeśli rozumiesz historię biblijną i treść Ewangelii, zdajesz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie zasługujemy na to, czego udzielił nam Bóg. Jest to dużym problemem dla wielu osób. Bardzo chcemy odczuwać, że sami zapracowaliśmy na własne zbawienie. Nie lubimy, kiedy ktoś się nad nami pochyla lub lituje. Wydaje nam się niewłaściwe, aby przyjmować tak cenny dar bez oferowania czegokolwiek w zamian. Nasze poczucie winy może zniekształcić postrzeganie Ewangelii w dużo subtelniejszy sposób. Uniemożliwia nam przyjęcie dobrej nowiny jako daru, będącego wyrazem bezwarunkowej miłości. To właśnie poczucie winy motywuje wszystkich tych, którzy jako warunek zbawienia stawiają konieczność wykonywania jakichś działań. Nawet kiedy wykonują czynności mające zagwarantować im zbawienie, ciągle czują, że jest to za mało i starają się robić jeszcze więcej, aby tylko stać się godnymi tego daru. Poczucie winy zaślepia nas, przez co nie jesteśmy w stanie dostrzec Bożej miłości wyrażonej w Ewangelii. Musimy zrozumieć, jak bardzo egocentryczny jest taki sposób myślenia. Choć może to brzmieć surowo, jest to coś, co musimy dobrze zrozumieć. Kiedy bardzo chcesz, by ktoś inny uznał ciebie za osobę wartościową, zaczynasz koncentrować się na samym sobie i na własnym zachowaniu. Tak naprawdę nie jesteś w stanie skupić się na drugiej osobie, jeżeli ciągle usiłujesz uzyskać od niej wyraz akceptacji i miłości. Wszyscy chcemy odczuwać, że zasłużyliśmy na to, co otrzymujemy od innych. Czuć, że pozyskaliśmy to własnymi siłami. Nie chcemy, żeby to, co okazują nam inni, było bezpodstawne. Przeciwnie, oczekujemy, że będziemy traktowani w taki sposób, na jaki zasługujemy. Ewangelia uniemożliwia nam przyjmowanie takiej postawy. Ujawnia, kim tak naprawdę jesteśmy i wymaga od nas pokory i uniżenia. Wymaga zupełnego skoncentrowania się na Bogu i na Jezusie. Nie pozwala nam na przypisywanie sobie jakichkolwiek zasług. Dla wielu jest to duża przeszkoda. Ewangelia nie jest więc w żaden sposób związana z tym, co robisz, ale z tym, kim już jesteś. Jesteś człowiekiem, obiektem Bożej miłości. Żadne działanie nie jest wymagane z twojej strony. Po prostu to zaakceptuj. Jesteśmy grzesznymi istotami żyjącymi w upadłym świecie. Przyzwyczailiśmy się przez to do myślenia, że nikt nie pokochałby nas, gdyby wiedział, jacy jesteśmy tak naprawdę. Wiemy o tym, że Bóg wie o nas wszystko i zna nasze każde działanie. Zna naszą każdą myśl, słowo, motywację i uczynek. Nie jesteśmy w stanie przez to przyjąć, że nas naprawdę kocha. Nasze poczucie winy oraz przyzwyczajenie do relacji z ludźmi opierających się na spełnianiu warunków sprawiły, że ciężko jest nam zaakceptować bezwarunkową miłość Boga wyrażoną w Ewangelii. Z naszej perspektywy to po prostu nie ma sensu. Chciałem przy tym zaznaczyć, że wcale nie mam na myśli, że osoby mające podobne problemy nie są zbawione. Jeżeli tylko poznały Ewangelię i przyjęły ją w szczerości, stały się przez to częścią Bożej rodziny. To, co opisałem powyżej, opisuje wewnętrzną walkę, z jaką zmagać się musi wielu z tych, którzy uwierzyli. Poczucie winy przemieniło miłość i łaskę płynącą z Ewangelii w system pełen zasad, bazujący na naszych zasługach i uczynkach. Niektórzy zaczynają się przez to zastanawiać, czy Bóg wciąż kocha ich w ten sam sposób, co na początku, zaraz po przyjęciu Ewangelii. Wydaje im się, że grzechy popełnione przez nich już jako osoby wierzące mogą sprawić, że Bóg będzie patrzył na nich w mniej przychylny sposób. Są przekonani, że nie są w stanie spełnić Bożych oczekiwań i zastanawiają się, czy uwierzyli wystarczająco mocno, lub może wcale nie uwierzyli, a jedynie im się tak zdawało. Wielu prawdziwych chrześcijan żyje w udręce, zmagając się nie z powodu samej Ewangelii, ale z powodu tego, w jaki sposób poczucie winy zniekształciło jej proste przesłanie. Kiedy czytają Biblię, widzą w niej swoje własne grzechy i niepowodzenia. Każde kazanie jest przez nich odbierane jako akt oskarżenia. Jeżeli faktycznie jest to intencją kaznodziei, powinien się tego wstydzić. Cudowne przesłanie Ewangelii zostaje zgubione i zapomniane. Zbawienie nie jest związane z naszymi uczynkami. Nigdy nie było, nie będzie i być nie może. Nie jesteśmy w stanie zrobić czegokolwiek, co pozwoliłoby nam stać się godnymi przebywania w Bożej obecności. Brakuje nam doskonałej natury Bożej. Zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo i mieliśmy obrazować Go na ziemi. Jesteśmy niedoskonałymi istotami i Bóg dobrze zdaje sobie z tego sprawę. To dlatego Jego rozwiązaniem był Jezus, a nie Ty lub Twoje własne uczynki. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć ponad przepaścią pomiędzy nami a Bogiem poprzez wykonywanie pewnych czynności lub też nierobienie innych. Twoje upadki nie są dla Boga żadnym zaskoczeniem. On zna Ciebie od dnia Twoich narodzin i kochał Cię przez całe Twoje życie. Rozdział 5, werset 8 listu do Rzymian mówi nam, że Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czy teraz to dostrzegasz? Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami? Nie musisz spełniać żadnych wymogów, aby zasłużyć na Bożą miłość. Kiedy to rozumiesz, jest to naprawdę dobrą nowiną. Bóg nie może być tobą rozczarowany, ponieważ nigdy nie miał żadnych fałszywych oczekiwań w stosunku do ciebie. Bóg kochał cię od zawsze, przez cały czas, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nasze powyższe rozważania możemy sprowadzić tak naprawdę do dwóch wniosków. Po pierwsze, my sami nie jesteśmy w stanie zasłużyć na zbawienie i stać się częścią Bożej rodziny o własnych siłach. Po drugie, zbawienie może być otrzymane wyłącznie poprzez wiarę. Bóg udzielił go nam przez to, że jest łaskawy i miłujący. Nie istnieje żadne inne źródło zbawienia.